Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś nie ma chyba w Polsce nikogo, kto by nie myślał o wojnie, jaką mamy poza naszą wschodnią granicą. Nie wiemy, co ona przyniesie nam i naszym rodzinom. Nie wiemy, jak i kiedy się skończy. Możemy jednak snuć pewne przypuszczenia, mając w pamięci to, kto ją wywołał. A wywołał ją władca Rosji. Ci, którzy znają choć pobieżnie dzieje Rosji, wiedzą, że państwowość ta, jak i tworzona w jej ramach społeczność, wielce różni się od tego, co odnajdziemy w świecie Zachodu. Pojawia się jednak pytanie, co tak naprawdę reprezentuje sobą Rosja? Czy jest to tylko państwowość prowadzona przez szaleńca o imperialnych zakusach? Czy też kraj, który od wieków idzie własną i właściwą dla siebie drogą, formą działania? Na te pytania możemy sobie jako Polacy odpowiedzieć dość prosto. Wszak nasze stosunki z Rosją są wielowiekowe i dobrze opisane. I jeszcze ciągle tkwią w naszej pamięci. W naszej nauce Rosję opisał i jasno wyjaśnił jeden z największych naszych historyków, Feliks Koneczny, który badaniom dziejów Rosji poświęcił aż trzytomowe dzieło historyczne. Warto to dzieło znać i do niego sięgać. Mowa oczywiście o dziejach Rosji. Dowodził Koneczny, że Rosja jest w swej państwowości, ale i także duchowości zdominowana przez cywilizację turańską, azjatycką, pewną kulturę mongolską powstałą na stepach Azji, w której silny i bezwzględny władca prowadzi wszystkich do działań agresywnych i wojennych, w których chodzi o zniewalanie i podbijanie. Turański władca jest zawsze jakby Bogiem, któremu wolno wszystko i który ciągle odzyskuje to, co rzekomo słusznie mu się należy. Jedynym prawem jest zawsze dla niego tylko jego wola, zaś wszyscy, którzy go otaczają, są jego prywatną własnością, z którą on może postępować dowolnie. Jako nieomylne bóstwo jest on także wojownikiem, który prowadzi swoich ludzi do podbojów, bo podboje są jedynym sposobem pomnażania tego, co stanowi jego majątek. Nikt nie może mu się sprzeciwiać, a tym, co jest przez niego szczególnie znienawidzone, to wolność i niezawisłość od niego. Traktuje on każdego, kto nie podporządkuje się jego woli, jako wroga, jako kogoś, kogo należy natychmiast zniszczyć. Bogactwo i przepych to zewnętrzne atrybuty jego władzy, którymi musi się otaczyć, by przykryć nędzę swojego wewnętrznego życia. To wewnętrzne, ubogie życie jest efektem nie tylko jego pogardy dla prawdy, dobra i piękna świętości Boga. To przede wszystkim efekt niechęci do nauki, czyli poznawania prawdy, która zawsze jest dla niego czymś podejrzanym i wątpliwym. Turański władca nie ma zatem prawdziwej kultury, a jedynym jego atrybutem i zewnętrznym czynnikiem rozstrzygającym wszelkie spory jest fizyczna siła. Nie może więc on na dłuższą metę nikogo do siebie przyciągać, fascynować, bo jego duchowość i jego życie wewnętrzne są po prostu nędzne. Gdy jemu podobni spotykają się i poznają autentyczną kulturę, gdzie szanuje się osobę, prawdę, dobro i piękno, gdzie jest wolność i autonomia ludzkiego ducha, z łatwością popadają w nihilizm, bo świadomość duchowej własnej nędzy poraża i osłabia. Turańczyk, co ważne, nie może dostrzec źródła i przyczyny swej nędzy, jaką jest bezgraniczna miłość własna. Ona ostatecznie napełnia jego serce pychą i sprawia, że staje się on jej niewolnikiem. Pycha zawsze prowadzi go do klęski, choć nim ona się pojawi, wiele może stać się zła. Zachowujmy spokój i zdrowy osąd. Jesteśmy wszak katolikami i starajmy się patrzeć na świat po katolicku. Gdy to będziemy czynić, szybko dostrzeżemy, że rozgrywający się na naszych oczach konflikt jest już faktycznie rozstrzygnięty, bo przecież ci, którzy idą za pychą, muszą podzielić los upadłego anioła, który na zawsze został pokonany i wepchnięty do piekła. A zatem, jako ludzie dojrzali, nie lękajmy się, jak uczył nas tego Ojciec Święty Jan Paweł II, otwierajmy wszędzie drzwi naszemu jedynemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. On jest tym, który przynosi pokój. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.